Tygodnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. Zebrało się wokół niego mnóstwo ludzi. Dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele podobieństw na brzegu. I to wyszedł siewca, aby siać. Jak siał, padły niektóre ziarno na drogę i przyleciał ptak. Inne zaś padło na tym skalistym. Wschodziły, już gleba nie była głęboka. A gdy weszło słońce, zostały spoczone, że nie miały wrażenia. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoce. To na uszy. Taką sytuację, kiedy Pan Jezus, to jest napisane, wyszedł z domu, usiadł. Nagle wokół niego zaczął się gromadzić tłum. Ciekawa sytuacja jest to taka, powiedzmy taką ciekawą sytuację, że Pan Jezus uszukał ludzi. W tym sensie takim, żeby oczywiście. Czyli widzimy też sytuację, że wchodzi do świątyni, widzimy też sytuację, że idzie do miasta, tak? Ale tu widzimy, że on wyszedł z domu swojego, tak? On usiadł i nagle wokół niego zaczął się gromadzić tłum. Do niego zaczęli przychodzić ludzie. Do niego zaczęli przychodzić ludzie, aby słuchać. Wiemy, że Pan Jezus w swojej służbie, on, widzimy te jego różne dziedziny, w jakich on usługiwał ludziom. On uzdrawiał ludzi. Kiedy widzimy chorych, którzy przychodzą do niego, kiedy widzimy ślepego, kiedy widzimy trędowatych, kiedy widzimy różnych ludzi, którzy przychodzili do Jezusa, aby od niego wziąć uzdrowienie, to widzimy, że to uzdrowienie oni zawsze otrzymywali. Był taki jeden moment, kiedy poszedł do swojej rodzinnej strony, gdzie nie go znali jako dziecko, jako młodzieńca. Tam sam mówi, że z powodu ich niewiary, tak, pewne rzeczy się nie działy, ale widzimy, że cała jego służba, ona była przepojona tą Bożą mocą. Kiedy widzimy Łazarza, który umarł, kiedy jego siostry płaczą, kiedy Żydzi, którzy są z nimi, płaczą, Jezus przychodzi i tego człowieka wskrzesza. Ale tutaj widzimy też inny rodzaj jego posługi. Kiedy wychodzi z domu, kiedy siada, przychodzą ludzie, aby go słuchać. Nie? Aby słuchać tego, co on ma do powiedzenia. Aby słuchać przesłania, z którym on przyszedł. Aby słuchać jego nauki. Która to nauka wielu ludzi przemienia. Która to nauka ludziom zapada w serca. Która to nauka ludzi przemienia. Która to nauka powoduje, że ludzie zmieniają swoje życie. To nie było słowo uczonych w piśmie, którzy uczyli zakonu, tak? Którzy przekazywali pewne słowa. Ono oczywiście było ważne, ono było potrzebne, ale nauczanie Jezusa, ono było czymś więcej. Ono było przepowiadaniem również rzeczy o Bogu, ale ono wniosło w sobie tą Bożą moc, która przemieniała rzeczywistość. Widzimy, że tutaj, kiedy Jezus wyszedł i usiadł, a cały lud stał na brzegu, tak? Gromadzili się wokół niego ludzie i cały lud stał na brzegu. I on mówił do nich podobieństwo. Widzimy, że często nauczanie Jezusa, ono nie było nauczaniem wprost, chociaż też takie było. Ale widzimy też często, że Jezus posługuje się podobieństwem, czyli pewnego rodzaju przenośnią, pewnego rodzaju obrazem, pewnego rodzaju porównaniem. I tu czytamy, że tym razem Jezus głosi podobieństwo, czyli przykład, czyli porównanie do siewcy, do zboża, do takiej sytuacji, kiedy to siewca wychodzi, aby siać. I siewca, ten siewca, który w przypowieści Jezusa widzimy, on sieje tam, gdzie idzie. Czyli kiedy on nabrał swoją rękę, swoją garść zboże, zaczął ją rozsiewać. Nie wiem, czy widzieliście, jak teraz mamy siewniki, to może tak tego nie widać, ale kiedyś siewca to był ktoś taki, kto miał taką przypasaną prześcieradło, jakąś płachtę, tak, w środku było zboże, a on brał w rękę i siał. Tak rzucał, tak? I tata na przykład siał, jak jeszcze byłem dzieckiem. I faktycznie, że nieraz było tak, że on tutaj już koło drogi szedł i jak rzucił, to ziarno mogło na tą drogę spać, tak? Tutaj czytamy również, że kiedy siewca sieje, kiedy rozrzuca to ziarno, jedno pada na drogę, drugie pada na grunt skalisty, trzecie pada między ciernie, a czwarte pada na dobrą glebę. I widzimy, że każde z tych ziaren jest to samo ziarno, które siewca ma w swojej tej płachcie, tego samego rodzaju ziarno. Ale ono pada na różną glebę, w różne miejsce pada. I z powodu tego, że różne miejsce pada to ziarno nie wydaje swojego plonu właściwego, którym zostało posłane, którym zostało rzucone. Ten potencjał, który jest w tym ziarnie, on nie może się rozwinąć, dlatego że różne miejsca, niewłaściwe, to ziarno pada. Mówiąc to podobieństwo, przedstawia pewien obraz, tak? Będziemy później na chwilę czytać dalej, tak? Ten obraz. Ale przedstawia pewien obraz. Mówi do ludzi, którzy go słuchają. Na końcu mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. Co to za powiedzenie w ogóle? No wszyscy mają uszy, tak? Wszyscy mają uszy. Wszyscy słyszą. Ale jest tutaj jakaś duchowa prawda w tym. Kto ma uszy, niechaj słucha. Co Pan Jezus mówi do ludzi. Niechaj słucha, co zawiera to podobieństwo. Niechaj słucha, co Bóg ma do powiedzenia przez to podobieństwo do ciebie i do mnie. Widzimy ten tłum, tak, który siedzi, do którego Jezus mówi. Widzimy ten tłum, który jest przed nim. Może nie wszyscy tam przyszli słuchać Bożego Słowa. Może niektórzy przyszli po uzdrowienie. Może niektórzy przyszli, aby ich Jezus nakarmił, tak jak to już uczynił wcześniej. Nie wiem, tutaj chyba chronologia tych różnych wydarzeń niekoniecznie musi być zachowana, więc widzimy też sytuację, kiedy Jezus karmi tłum, tak? Może niektórzy przyszli zobaczyć Jezusa z ciekawości. Może niektórzy przyszli, by nie mieli co robić, tak? I tak idzie, robię to, może pójdę zobaczyć, co tam się dzieje. Może przyszli niektórzy, żeby posłuchać właśnie tego nauczyciela, którego może już wcześniej słyszeli, tego, którego może już wcześniej widzieli, tego, którego może już dotknęło ich serce. Czytamy dalej. A przystąpiwszy uczniowie rzekli mu, dlaczego mówisz do nich podobieństwa? A on odpowiadając, że wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obietować będzie, a ten, kto nie ma i to, co ma, będzie objęty. Dlatego podobieństwa do nich mówię, bo patrząc nie widzą, słuchając nie słyszą, czyli nie rozumieją. Spełniło się na nich proroctwo Izajasza, które powiada. Będziecie stare słuchać, a nie będziecie rozumieć, będziecie ustawicznie patrzeć i nie ujrzycie, albo otępiało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głupota, a oczy swoczym żyły. Że oczami nie widzieli, a uszami nie słyszeli, sercem nie rozumieli. I nie nawrócili się. A ja, żebym ich nie wleczył. Ale błogosławione oczy wasze, które widzą, i uszy wasze, które słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam, wielu proroków sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, i nie ujrzeli. I słyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Widzimy, że uczniowie również się dziwią. Dziwią się, dlaczego Jezus mówi w podobieństwach. Dlaczego Jezus mówi w pewnych obrazach. On odpowiada im, że nie wszystkim. On odpowiada, że wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tam to nie jest dane. A powiem, kto ma ten temu, kto ma, będzie dodane i odczytywać, a temu, kto nie ma, to co ma, będzie. mówiąc, muszę się zapytać, dlaczego tak Jezus powiedział, tak? Dlaczego taka postawa, tak czytamy w Bożym Słowie, że ten, kto ma, będzie mu dodany, a ten, kto nie ma, będzie mu zabrany. Myślę, że tutaj jest kwestia serca człowieka i nastawienia do tego, co Jezus miał, co Jezus dawał ludziom. Myślę, że niektórzy ludzie jakby nie są do końca zainteresowani poznaniem Boga. Są do końca zainteresowani jakimś zmianą życia. Nie są do końca zainteresowani tym, co Bóg chce, aby w życiu człowieka nastąpiło. Że jest to tylko może jakieś działanie wybiórcze, że jest to jakieś działanie, które Bogu się może nie podobać. Myślę, że każdy z nas, kiedy czytał ten fragment, zadaje sobie to pytanie. Dlaczego tak? Bóg jest miłosierny, Bóg jest dobry, sprawiedliwy. I on, kiedy tak mówi, jest tutaj jakiś powód tego, że tak jest. A to błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiada nam wielu kroków sprawiedliwych. Chciałbym uczyć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, uczyć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Tutaj wagę tego, co się dzieje na oczach tych ludzi, tak? Wielu proroków i sprawiedliwych chciało ujrzeć zbawienie Izraela. Amen? Wielu proroków i sprawiedliwych, którzy czytali o tym, że przyjdzie Mesjasz, chcieli usłyszeć i zobaczyć, ale nie było im to dane. To nie był ten czas, kiedy oni żyli, wtedy jeszcze Jezus nie przyszedł, jeszcze się nie narodził, jeszcze nie stał się człowiekiem, aby wykonało się to dzieło zbawienia. Przyszedł dla ludzkości bardzo ważny czas, bardzo ważne miejsce zajęli ci ludzie, którzy go słuchali, którzy go widzieli, dlatego że jest to czas przełomowy dla ludzkości. Przyszedł Zbawiciel świata. Jezus mówił, uszy to błogosławione, wasze oczy i wasze uszy. Bo wielu chciało to usłyszeć, chciało wielu to zobaczyć, to nie było im dane. Ale wy to możecie widzieć. I ci, którzy przyszli, aby Jezusa zobaczyć, również to mogli widzieć. Ale jak widzimy, niektórych serca potępiały, tak? Niektórych uszy zostały dotknięte głupotą, a oczy ślepotą, że nie widzieli tego, co się dzieje na ich oczach, w ich czasie i w ich czasach, kiedy oni żyli. Jezus mówił o podobieństwach. Dlatego Jezus mówił o obrazach, aby mogli dostrzec to, kim On jest. Aby mogli dostrzec, w jakich czasach żyją, w jak ważnych, jak błogosławionych czasach. 2000 lat temu. Nie wiem, myślicie może czasami o tym, co by było, gdybym ja żył za czasów Jezusa. Czy bym chciał? Chciałbym? Czy bym go poznał? Dzisiaj mamy ukształtowaną naukę Nowego Testamentu. Dzisiaj mamy ukształtowaną naukę, mamy Słowo Boże, mamy Biblię, która została na przestrzeni wieków zebrana i tutaj spisana i możemy dzisiaj czytać, możemy dzisiaj wierzyć, dzisiaj możemy tą dobrą nowinę z ust do ust przyjmować, przekazywać. Możemy to świadectwo wiary naszych braci, którzy byli przed nami, możemy przyjmować. Ale w tych czasach, kiedy Jezus chodził, kiedy moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy wtedy bym go poznał? Czy wtedy moje serce może by go poznało? Czy wtedy może bym pragnął zobaczyć zbawienie Izraela? Zbawienie ludzkości? Czy może jeszcze jakoś inaczej moje serce byłoby w jakimś innym miejscu? Myślę, że to pytanie często nam się może nasuwać. Czy w tych czasach, kiedy Jezus żył, czy ja bym go poznał? Czy ja bym był tym człowiekiem, który otwiera serce i który przyjmuje nauczanie Jezusa? Czy może człowiekiem, który jest sprzeciw? Może człowiekiem, który jest obojętny? Może człowiekiem, który przychodzi tylko do Jezusa po pewne rzeczy, tak jak czytamy na akapit. Czytajmy dalej. Wysłuchajcie więc podobieństwa o sierpie. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiane w jego sercu. To jest ten, który jest posiany na drogę. Mówisz mi, że nie rozumiem. Czasami rozmawiamy z ludźmi, dzisiaj. Słowo Boże jest działanie. Czy dzisiaj Słowo Boże ma tą samą moc, co miało do czasów Jezusa? Czy dzisiaj ono również pada na różną glebę? A kto dzisiaj jest siewcą tego słowa? Ja. Dzisiaj siewcem jest każdy z nas, bo dzisiaj ten spichlerz Bożego Słowa jest przekazany Kościołowi. A jeżeli jesteśmy częścią Kościoła, to również my dzisiaj jesteśmy siewcami. Dzisiaj ty i ja jesteś siewcą. Ty i ja dzisiaj bierzesz tą garść zboża i rzucasz Bożego Słowa. I ono pada na drogę. Jest to rodzaj ludzi, którzy często spotykamy. Ludzi, którzy nic to nie obchodzi, tak? Nie wiem, co w ogóle do mnie mówisz, tak? Możemy opowiadać o Bożym Słowie, możemy opowiadać o Ewangelii, możemy opowiadać o Jezusie. A ten człowiek mówi, ja nie wiem, co ty do mnie mówisz. Dlaczego? To jest takie jedno ważne słowo. Każdy, nie rozumiem. Sądzę, że z powodu braku inteligencji i jakiegoś pojmowania tego toku myślowego czy logicznego, który przekazał, nie rozumieją. I co wtedy się dzieje? Chociaż nawet słyszał, chociaż może zapamiętał, ale po pewnym czasie przychodzi diabeł i mnie zabiera po prostu serca. Zapomina człowiek, no gdzieś tam się mu. W ogóle go to nigdy, że tak powiem, nie ruszyło, jedynie co zostało to w jego może umyśle, jakieś rzeczy, ale i tak w tym czasie przychodzi diabeł i zabiera. I ten człowiek zostaje bez tego Bożego zasięgu. A posiadany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa, zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, no to jest niestały, gdy przychodzi w ludzi, to przyciągnie do słowa, wnet się kurczy. Są tą grupą ludzi, których my również na swojej drodze spotykamy. Kiedy siejemy to Boże Słowo, kiedy mówimy ludziom o Chrystusie. Myślę, że tak robimy, bo są ludzie, którzy są szczególnie uwolnieni do głoszenia Ewangelii. Są to tak zwani ewangeliści. Są ludzie namaszczeni do tego, aby głosić Boże Słowo. Jak widzimy w Kościele, Kościół jest obdarowany różnego rodzaju służbami i zdolnościami. Są nauczyciele, którzy są uzdolnieni do tego, aby głosić Boże Słowo, aby nauczać innym, aby przekazywać Boże prawdy, aby to w jakiś sposób systematyzować, aby to w jakiś sposób prowadzić, nie wiem, czy skazalnicy, czy prowadzić szkoły biblijne, czy jeszcze czy studia jakieś teologiczne, które są ludzie do tego uzdolnieni, którzy te prawdy mogą przekazywać. Jest to obdarowanie dla Kościoła. Są już pasterze, którzy potrafią rozmawiać z ludźmi o pewnych trudnych rzeczach, które się dzieją w życiu człowieka. Są to też ludzie specjalnie uzdolnieni do tego. Oni mają jakieś taką tak zwaną empatię do drugiego człowieka, która powoduje, że tego człowieka rozumie, że tego człowieka współczuje i tego człowieka może w jakiś sposób poradzić mu tak, że jego problemy są rozwiązane. Jest to pewnego rodzaju zdolność, pewnego rodzaju obdarowanie od Boga. Są prorocy, którzy mają specjalne obdarowanie do tego, aby mogli Kościołowi przekazywać pewne rzeczy, pewne ukryte rzeczy od Boga, które Bóg chce przekazać innym. Są apostołowie w Kościele również, nie tylko w tym, co historycznym, ale i dzisiaj. Ja wierzę, że są ludzie, którzy są specjalnie wysyłani w pewne miejsca, gdzie mogą zakładać kościoły. Nie są to może apostołowie tego pokroju, czy tego rodzaju, czy w tym wyobrażeniu, jak czytamy w Biblii, że to są jacyś wielcy mężowie, którzy jakieś wielkie rzeczy przez nich działa, ale są to również ludzie, którzy prowadzą tą służbę apostolską na misjach, czy w różnych miejscach, gdzie mogą zakładać zbory. I są również ewangeliści. Ewangeliści są to ludzie, którzy są specjalnie obdarowani do tego, aby głosić Boże Słowo. Aby Boże Słowo przekazywać. Aby Boże Słowo ludziom przedstawiać. I to ja w swoim życiu słyszałem wielu ewangelistów. Są to naprawdę ludzie wybitni do tego rodzaju działania. Do tego, że prosta rzecz, jak to kiedyś ktoś powiedział. Ewangeliści nie przeszkadza tekst biblijny. Oczywiście w cudzysłowie. On z każdego miejsca, nawet z rodowodów może zacząć głosić i ludzie płaczą, bo on ma specjalne obdarowanie od Boga. Ale czy w takim razie, czy my jako prości, w cudzysłowie, zborownicy, ja i ty, czy my nie możemy głosić Ewangelii? Możemy, nawet powinniśmy. Czy nie możemy nauczać ludzi, którzy potrzebują, to możemy. Czy nie możemy zakładać zboru, jeżeli taką możliwość, nie wiem, wyjeżdżamy gdzieś na Możemy, każdą służbę możemy czynić. Ale są ludzie, którzy szczególnie do tego są mają tą szczególne obdarowanie. Ale każdy z nas, czyli każdy z nas może być tym cierpią. Tutaj widzimy, że kiedy to siejemy na ten, to nasze Królestwo Bożego, to Boże nasienie, ono może również paść na grunt skalisty. Przychodzi człowiek, a my nieraz tutaj widzimy, nawet pośród nas, to nie musimy nawet szukać, który przychodzi pierwszy raz i płacze, tak? Modlimy się i płacze ten człowiek. To jest pełen żalu, pełen takiego, takiej pokuty, pełen takiego jakiegoś poruszenia wewnętrznego. I my widzimy, że ten człowiek, Boże Słowo go dotknęło, tak? To ziarno padło, to ono, jego serce zostało poruszone i zostało w jakiś sposób z radością przyjął to, co słyszał. No i pięknie. My się cieszymy. O Bogu. Widzimy tego człowieka, tak? Który jest poruszony. Ja takich ludzi w swoim życiu widziałem bardzo wielu. Który jest tym zafascynowany tym, co słyszał. Tą Bożą nowiną, Chrystusem, tym dotknięciem, tym cudowną jakimś wewnętrznym przeżyciem. Ale co się dzieje? Mija tydzień, mija dwa, mija trzy. Ten człowiek gdzieś zaczyna odchodzić. Tego człowieka nie ma. Ten człowiek nie chce już, może rozmawiać o Chrystusie. Ten człowiek może już gdzieś tam odszedł. Co możemy wtedy powiedzieć? Możemy się załamać, powiedzieć, no nie, no jeżeli taki człowiek się nie nawrócił, jeżeli taki człowiek nie trwa, no to dalej na nasza praca. Ale możemy otworzyć Ewangelię Mateusza, 13 rozdział, czytać o takiej glebie, która jest skalista. Gdzie to nasienie wpada, no oczywiście z radością przyjmuje, oczywiście z radością jest poruszony tym, ale nie ma korzenia. A gleba jest płytka. Takie ziarno, takie źle usycha. Jezus pokazał, bo Jezus wiedział, znał człowieka i Jezus wiedział, jakie są postawy serca człowieka. Ona była piękna, ona było spektakularna, ona było widowiskowe, ona było poruszające, ale niestety nie trwałe. Gdzieś tam z jakiego powodu? To był skalisty. Czytamy dalej. A posiany na międzyciernie to ten, kto słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i uda bogactwa zaduszają słowo. Plonu nie wydaje. Myślę, że ten rodzaj gleby, on jest bardzo taki często występuje. Widzimy, że są ludzie, którzy czytają Boże Słowo. To Słowo pada, to Słowo rośnie, ale jest wiele innych spraw. Jest wiele innych spraw wokół tego człowieka, w życiu tego człowieka. Jest wiele różnych spraw każdego dnia w życiu tego człowieka. Jest wiele różnych ważnych zdarzeń, jest wiele różnych ważnych rzeczy, przedsięwzięć, których musi dokonać. Jest wiele różnych ważnych sytuacji w jego życiu, że to Boże ziarno, ono jest tylko jednym z wielu do takich dużo mniej znaczących. Dlatego, że ono rośnie. Nie możemy powiedzieć, że ono uschło. Nie możemy powiedzieć, że ptaki wydziobały. Nie możemy powiedzieć, że jego nie ma. Ono jest. Kiedybyśmy te chwasty tam odsunęli, no to jest tam coś. Coś tam rośnie. Ale ono nigdy plonu nie wyda. Dlatego, że ono nie jest ważne. Ono jest ważne, ale równorzędnie z innymi rzeczami. Kiedy pamiętamy Boże przekazanie, które mówi, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Bóg nie chce, abyśmy mieli jakichś innych bogów obok Niego. Nie znaczy przed Nim, czyli ktoś ważniejszy niż On, ale obok Niego, czyli nikt obok Niego. Czyli nikt taki jak On. Czyli w ogóle, szanowni. Tutaj ta sytuacja nam pokazuje również, że Boże Słowo, które pada na ziemię i ono wzrasta, ono rośnie, również nie znosi, mogę tak powiedzieć, nic obok niego. To nie znaczy, że my nie mamy pracować, uczyć się i tak dalej, ale że Boże Słowo jest najważniejsze. Ono jest tym priorytetem, ono jest tą ważną rzeczą w moim życiu, bo ono powinno nadawać kształt mojemu życiu. Ono powinno nadawać ton mojemu życiu. Ono powinno nadawać kolory mojemu życiu. A nie być jednym z wielu rzeczy, które w moim życiu jest. To są tamte, są ważne i te są ważne i te są ważne. I przychodzenie do kościoła jest ważne. I to tak wszystko powoduje, że te ciernie, i te osty, i te różne sytuacje, i te może życiowe, one powodują, że plonu nie wydaje. Ktoś było, nie wiem, czy gdzieś takie, kiedyś takie dzikie źdźbło. To jest takie duże, żyto jest takie, jakieś źdźbło jest takie małe. Takie tam to jest podobne, ale to jest takie tam niewarte. Niczego się nie może dać. Z jego mąki nie możemy uczynić. Jezus mówi, są też tacy. On przyjmuje, ono rośnie, ale nic z tego nie będzie. Bo on ma wiele różnych rzeczy, bo nie jest ono najważniejsze. Jest tylko dodatki, takie inne rzeczy. A posiada na dobrą ziemię. I ten, kto ma słowa, które wydaje, ten daje owoc. Chciałbym zwrócić uwagę na to sformułowanie. A posiada na dobrą ziemię to ten, kto słucha słowa i rozumie. Tak się powiedzmy dlatego, bo o tym człowieku, który został na drogę, tam jest porównanie do człowieka, który słucha i nie rozumie. Tak widzimy, jest słowo, które słucha i rozumie. Tak, zasadnicza jest. I kiedy my, Bóg dał nam łaskę rozumienia Jego Królestwa, dał nam łaskę rozumienia Jego prawdy, tym, kim On jest, rozumienia wagi Jego ofiary. Są to wszystko tak ważne rzeczy, które my musimy rozumieć naszym umysłem i naszym sercem. Nie da się ani tego pominąć, bo kiedy nie rozumiemy naszym umysłem, to możemy łatwo w jakąś herezję popaść, tak? Bo nam ktoś przyjdzie, ktoś nam zaśpiewa jakąś piosenkę, coś powie i my już lecimy za nim, tak? Ale kiedy my mamy ugruntowane Boże Słowo w naszym umyśle, znamy Boże Słowo, biblijne zasady, znamy biblijną naukę Jezusa, to my nie pozwolimy się zwieść naszemu sercu. Nasze serce jest, w zasadzie daje się zwieść uczuciom jakimś. Wiem, że do tego jest potrzebny rozum. Ale jeżeli tylko się rozumem kierujemy, to jesteśmy tylko takimi zimnymi ludźmi, którzy jakąś wiedzę posiadają. My musimy nasze serce, my rozumiemy naszym sercem, kim jest Jezus dla nas. Amen? Nasze serce jest tym drugim elementem. Rozum, serce. Kiedy my rozumiemy, to wtedy możemy wydać owoc. Amen? To cudowne. Możemy wydać owoc. Ziarno pada, ty przyjmujesz je z radością, ono okiełkuje, ono wydaje zieloną trawę, ono wydaje potem kłos dojrzewa i wydaje owoc. Potem mogą się nim karmić. Jak mąką ze zboża. I tu widzimy, że ten owoc również jest jednolity. On jest tego rodzaju, tego samego rodzaju. On jest owocem Bożym. On jest owocem, który jest z Bożego spichlerza, z Bożego nadania ten owoc jest. Jest z Bożego rodzaju. To jest owoc, który sam Bóg wrzucił w nasze serce i który urósł. Ale zobaczmy, że on nie jest taki sam. Jeden jest stokrotny. Jeden jest a inny jest 300. Nie każdy tyle samo tego owocu wydaje. Jeden więcej, drugi mniej. W zależności od uzdolnienia, w zależności od obdarowania, w zależności od, nie wiem, do różnych rzeczy. To powiedzieć, jak jest, bo to nie zawsze jest tak, że jeżeli człowiek jest mądrzejszy, to wydaje więcej owocu i odwrotnie, tak? Bo to w historii Kościoła widzimy, że to różnie jest. Ale ważne, że my ten owoc wydajemy. No moglibyśmy powiedzieć, że ta czwarta lewa to jesteśmy, że my tutaj na tej sali, tak, również. Oczywiście też w całym świecie, tak, chrześcijanie. Ale jeżeli ty trwasz, jeżeli ty zmieniasz się, jeżeli ty wydajesz ten owoc, to jesteś tą czwartą glebą. Tutaj widzimy, że jest to zróżnicowanie, ile tego owocu możemy wydać. 100%, 60%, 30%, może 10%. Oczywiście wszyscy dążymy do 100%, tak? My zawsze musimy patrzeć, bo to wiecie, natura ludzka jest taka, że mój tata tak, zawsze tak mówi, jak moja mama chciała zrobić remont w domu, to mówi, a co tam, sąsiadka ma lepiej? Czyli możemy równać do tyłu, tak? Możemy równać do tych, co mają gorzej. Ale my chcemy równać do tych, co mają lepiej, tak? Ci, którzy są na przodzie, ci, którzy są może zdolniejsi, może, którzy więcej owoców wydają, to może do tych chcemy równać. No, musimy iść do przodu, musimy być wiary, powinniśmy naśladować. Nie do tych, którzy tam, no widzisz, on jakoś tam dożył, umarł i tylko i tak wziął do siebie, tak? Nie możemy tak myśleć, bo Bóg chce, abyśmy się rozwijali. Bóg chce, abyśmy wzrastali. Bóg chce, abyśmy wydawali jak najwięcej tego. Chociaż nie możemy też się załamywać tym, że no ktoś to na przykład, no jaki on jest, to nie używa, a mnie to nie używa. Nieważne. Ale ty trwasz, ale ty jesteś na Bożej roli, ale ty wydałeś owoc i ten owoc jest. A jeszcze żyjesz, więc możesz pomnażać ten owoc. I na koniec chciałem przeczytać jeszcze relację. Galacjan 5 rozdział 22 wiersza. Możemy się zastanawiać, co to jest ten owoc. To jest tak, wiecie, używamy pewnych zwrotów czasami, ale tak jakbyśmy chcieli zapytać konkretnie, to niektórzy mówią, no tamci robią źle, ale co robią? No nie robią, tak? Dlatego czytajmy. Słowo pisze relacja, bo Paweł pisze tak. Owocem zaś ducha to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim. Myślę, że ten pierwszy owoc, miłość, już jest tak ogromnym owocem, który tak naprawdę wszystko w sobie zawiera. Ale tutaj czytamy, gdybyś się zastanawiał, jakie owoce ja mam wydawać. Tu mamy napisane, taką listę. Oczywiście to są owoce, które dotyczą nas samych, naszego wnętrza, naszego wnętrza przemiany, naszego takiego jakiegoś wewnętrznego budowania. No bo to są owoce, które dotyczą nas. Ale to jest podstawowa rzecz, jaką my musimy w swoim życiu zrobić. Zmienić samego siebie. Oczywiście nie my sami, ale pracy z Bogiem, czy Bóg ma nas zmieniać, ale my, kiedy jesteśmy tymi, którzy przychodzą do Jezusa, to jak widzimy ten tłum, który do Niego przyszedł tutaj w tej przypowieści, to my poprzez przebywanie z Nim i słuchanie Jego słowa, duchową jakąś relację z Nim, my te owoce bierzemy się. Te owoce znacznie kształtują, bo owoce to jest coś takiego, co nie możemy tego przyspieszyć. No niestety. Ja wiem, że chcielibyśmy czasami na skróty. Wiecie, jak owoc powstaje? Na przykład ja byłem. Wśród wiosna, pojawiają się liście, pojawiają się pomki, jest kwita, potem się może ma być zielony, taka zawiązka, potem ten owoc rośnie, potem dojrzewa, jest zdatny do jedzenia. Nie możemy nic zrobić, żeby przyspieszyć ten proces. To może mówi przez długie używanie, no nabieramy wagi, to znaczy. Przez długie używanie, przychodzenie z Bogiem, my nasze te owoce kształtują. Kiedybyśmy chcieli ten owoc jabłoni w jakimś momencie zerwać i coś z nim zrobić, no to mu się niczego przyda. Dopiero w momencie, kiedy dojrzeje, kiedy staje się tym pełnym jabłkiem, dopiero wtedy możemy on przynosić właściwy pożytek temu, kto ten owoc zerwie. Dlatego owoce w nas, one się kształtują całe życie. My musimy o tym pamiętać, że to nie jest tak, że one z dnia na dzień, my się nawracamy i od razu jesteśmy cierpliwi. Nieraz mówimy, no wrócił się i zrobił taki owiec. No jest, bo taki był, tak? My teraz musimy przez lata zmieniać swój charakter. Może swoją gwałtowność, może ktoś ma skłonność do tego, że się szybko gniewa, obraża. Może ktoś ma, nie wiem, jakieś skłonność do głupich żartów, tak? I nagle to gdzieś tam czasami, czy jeszcze był samolubny na przykład, tak? To jest też często spotykane i człowiek musi nauczyć się tego wszystkiego. Nauczyć się z Chrystusem, chodząc codziennie, nauczyć się przemiany swojego życia, aby te owoce były widoczne. Że kiedy ktoś potrzebujący jest, że ze szczerego serca go obdarujesz, a byłeś kiedyś samolubny tylko dla siebie. Tutaj musimy pamiętać o tym, że to czas. On powoduje, że ale to tak jak ta gleba, tak? Ten zboże, które rośnie, tam też potrzebny jest czas. Te zboże się nie robi, nie sieje się dzisiaj, a jutro się go ścina i musi. Tak nie jest. On musi upłynąć pewien czas, żeby to zboże urosło i ono dojrzało, dopiero dało odpowiedni plon. Dlatego pamiętajmy, Bóg chce, abyśmy my wydawali owoce. Kiedy trwamy, kiedy jesteśmy, wtedy mamy tą świadomość, tą pewność tego, że do Niego należymy, jesteśmy na tej dobrej glebie. I abyśmy dążyli do tego, aby tego owocu jak najwięcej wydać. Ile nam się uda, tak, do końca naszego życia, bo aż do końca naszego życia my jesteśmy ciągle na tym polu bitwy. Dzięki Bogu, że nie padliśmy może na drogę, że nie padliśmy może na skałę, czy ciernie. Chociaż te ciernie, one zawsze w życiu człowieka mogą wyrosnąć, dlatego musimy uważać, tak, bo kiedy żyjemy, to są lata. To nie jest tak, że my się nawracamy tak jak na krzyżu i od razu idziemy do nieba. On z jednej strony miał szczęście, że Jezusa spotkał na krzyżu, tak? Uwierzył w Niego jeszcze dziś. Będzie z tym wytrwały. No niestety my całe swoje życie musimy walczyć. Niektórzy nawrócili się mając 15 lat, niektórzy się urodzili w rodzinach wierzących, niektórzy jak mieli 20, niektórzy może jak 60. Każdy ma swój czas. Samo nasze życie musimy, jest to nieustanna walka i nieustanne wydawanie owoców. Staranie się, aby te ciernie nie zagłuszyły tego źdła. Z drugiej strony dojrzenie do tego, aby jak najwięcej tego owocu wydać.